Paryż Refi, dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Riger, studio nasi dzisiejsi realizatorzy, moca i technik François Cyril. Serdecznie Państwa witamy w czwartek 26 lutego. Poza wiadomościami i przeglądem prasy z udziałem Katarzyny Zawickiej, Krzysztofa Rutkowskiego i Piotra Rosochowicza nadamy jak zwykle serwis europejski Euranetu, dziś o współpracy atomowej między Francją a Włochami, felieton Piotra Błońskiego poświęcony sztukom pięknym, notatnik paryski Marka Brzezińskiego, magazyn kulturalny Anny Rzeczyckiej oraz program Agnieszki Kumor z cyklu Muzyka Świata. A na wstępie zapraszamy na pełne wydanie dziennika Radio France International. 1750 miliardów dolarów. Tak rekordowy deficyt przewiduje projekt budżetu USA na rok 2009, przedłożony Kongresowi przez Baracka Obamę. Jest to równowartość 12,3% PKB, co od II wojny światowej nie ma precedensu. Na następny rok podatkowy Obama zakłada deficyt nieco mniejszy, rzędu 9% PKB, czyli 1171 miliardów dolarów. Całość wydatków w roku podatkowym 2010, który zaczyna się w USA 1 października, wynieść ma 3606 miliardów dolarów, o prawie 120 miliardów mniej niż w roku poprzednim. Prezydent Obama chce się również zwrócić do Kongresu o dodatkowe 250 miliardów dolarów na ratowanie amerykańskich banków. Na budżet obrony narodowej szef Białego Domu zażądać pragnie 663,7 miliardów dolarów, w co wliczone są koszty wojen w Iraku i Afganistanie. Oznacza to wzrost o 1,5% w ciągu jednego roku. W dalszej perspektywie Barack Obama liczy jednak na zredukowanie deficytu budżetowego o połowę w roku 2013, zapewniając, iż jego administracja widzi sposób na zaoszczędzenie 2000 miliardów dolarów w przeciągu 10 lat. Dodajmy jeszcze, że nowym ministrem handlu w rządzie Baracka Obamy zostanie najprawdopodobniej Gary Locke, syn ubogich chińskich imigrantów, który wydostał się z Chinatown i ukończył z wyróżnieniem Uniwersytet w Yale. Gary Locke sprawował funkcję gubernatora stanu Waszyngton w latach 97-2005. Jego kandydaturę musi jednak zatwierdzić jeszcze amerykański Senat. Kryzys sięgnął paroksyzmu, stwierdza agencja France Presse, sypiąc z garściami informacje o astronomicznych stratach ogłoszonych przez szereg światowych banków i rekordowym deficycie General Motors oraz o gwałtownym wzroście bezrobocia w licznych krajach jak Stany Zjednoczone, Niemcy albo Francja. Giełdy są tymczasem zblazowane, dodaje agencja, i w przekonaniu, że najgorsze już częściowo za nami, idą w czwartek w górę. Amerykański gigant samochodowy General Motors poniósł w 2008 straty sięgające 31 miliardów dolarów po deficycie w roku poprzednim przekraczającym 43 miliardy. Wyniki są jeszcze gorsze niż spodziewali się eksperci. W Niemczech, gdzie w lutym przybyło 63 tysiące bezrobotnych, manifestowało w Rüsselsheim wiele tysięcy pracowników Opla z żądaniem separacji od macierzy. Na wielu transparentach widniało hasło "Jest weekend, ale bez General Motors". Podobne akcje przewidziane były w innych europejskich filiach amerykańskiego giganta, między innymi w Gliwicach, gdzie związkowcy z zakładów Opla zaapelowali dziś do rządu o wsparcie firmy, oceniając wartość koniecznych gwarancji finansowych na jakieś 500 milionów euro. Royal Bank of Scotland, RBS, przyznał się w czwartek do największych strat poniesionych kiedykolwiek przed jakąkolwiek brytyjską firmę. 24,1 miliarda funtów, czyli 27 miliardów euro. RBS zamierza sprzedać większość swych aktywów i skoncentrować się na działalności lokalnej. Giełdy przyklasnęły jednak decyzji rządu Gordona Browna, który zapowiedział objęcie swymi gwarancjami toksycznych aktywów bankowych łącznej wartości 500 miliardów funtów, obiecując pokrycie ewentualnych strat w 90%. Ciężkie straty ogłosiły też dziś inne banki. Francuski Natixis 2,8 miliarda euro, francusko-belgijski Dexia ponad 3,3 miliarda. Listy to wcale nie wyczerpuje. W tym kontekście we Francji nastąpiła oficjalizacja fuzji dwóch rozbudowanych mutualistycznych sieci bankowych, Banque Populaire i Caisse d'Epargne, zachowań, które ujawniły notabene pierwsze w latach powojennych straty, z czego powstać ma drugi co do wielkości bank w kraju. Na jego czele stanął ostatecznie François Pérol, dotychczasowy szef gabinetu prezydenta Sarkoziego, mimo że taka nominacja z łaski księcia wzbudziła ostrą polemikę i wątpliwości nawet w łonie rządzącej prawicy. Przewodniczący tzw. Komisji Deontologii w dzisiejszym wywiadzie do dziennika Le Monde krytykuje zresztą Pałac Elizejski, przestrzegając nawet przed ryzykiem sankcji prawnych. Dodajmy bez żadnego związku z tym co wyżej, że z polecenia sądu w Bordeaux zajęto we Francji dwa konta bankowe prezydenta Gabonu, Omara Bongo, których zawartość ocenia się na jakieś 4,2 miliona euro. Sąd Bordeaux skazał satrapę z Gabonu na wypłacenie blisko 500 tysięcy euro odszkodowań dla Francuza, który wpłacił był mu tę sumę w roku 96 w formie okupu, jak twierdzi, za uwolnienie jego ojca więzionego w Libreville. Łotwa jest na granicy bankructwa, przestrzegł nowy premier Valdis Dombrovskis po uzyskaniu nominacji z rąk prezydenta Valdisa Zatlersa. Były minister finansów, a do tej pory europoseł Dombrovskis uprzedził, że jeśli do końca marca nie zostanie skorygowany budżet, a chodzi zwłaszcza o załatanie dziury rzędu miliarda euro, to Łotwa nie dostanie żadnej pomocy międzynarodowej, która jest jej nieodzowna. Łotwa, która była prymusem pod względem stopy wzrostu sięgającej 12% w roku 2006, okazała się pierwszym krajem europejskim, w którym kryzys doprowadził do upadku rządzącej koalicji. Sympatyczny ten rozdział zakończymy wyjątkowo sympatyczną informacją, która sama w sobie jest mottem do obecnego kryzysu. Zbankrotowała oto nowojorska firma konsultingowo-finansowa Trinsum Group, której właścicielem jest laureat Nobla z ekonomii w 1997 roku Robert Merton. Z Paryża słuchają Państwo dziennika RFI, oto pozostaje wiadomości.
Bunt jednostek pograniczników w Bangladeszu zakończył się. Wszyscy buntownicy złożyli broń. Oficjalne liczby mówią o 10 osobach zabitych. Byli buntownicy z oddziałów BDR, czyli Bangladesh Rifles. Twierdzą natomiast, że zabitych było aż 50. Trudno na razie potwierdzić tę informację, gdyż nie ma ciał zabitych. Telewizja pokazała ciała kilku oficerów zamordowanych i wrzuconych do fosy przy jednym z koszarów. W bangladeskim wojsku mówi się o aż 137 ofiarach śmiertelnych buntu. Buntownicy zabarykadowali się na terenie swych własnych koszar wraz z rodzinami, kobietami i dziećmi, domagając się podwyższenia żołdu. Buntownicy pojmali około 100 zakładników. Strzelanina wybuchła w czasie spotkania żołnierzy z dowództwem w kwaterze BDR. Poza stolicą Bangladeszu, Dakką, walki trwały w co najmniej 12 miejscowościach. Feni, Teknaf, Satkania, Sylhet, Dijanpur i Naugon. Bunt w Bangladeszu stanowił poważne zagrożenie dla nowego rządu pani premier Hasiny Rahman.
Moskwa zaproponowała zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady NATO-Rosja poświęconego sytuacji na Kaukazie, poinformował o tym ambasador rosyjski przy Sojuszu Dmitrij Rogozin. Jedynym warunkiem Moskwy, jak dodał, jest obecność na tej sesji przedstawiciela sztabu rosyjskiej armii, a to w celu wyjaśnienia naszego punktu widzenia, jak to ujął Rogozin, na wydarzenia, które spowodowały w sierpniu konflikt w Gruzji, jak również naszego projektu zainstalowania baz wojskowych w Abchazji i Osetii Południowej. Formalne spotkania NATO-Rosja zawieszone zostały po wojnie w Gruzji, a ich ewentualne wznowienie ma być omawiane podczas posiedzenia ministrów spraw zagranicznych paktu 5 marca w Brukseli. Egipt uważa, że nadszedł moment, aby Palestyńczycy wreszcie się pojednali i wkroczyli w nową erę, oświadczył szef egipskiego wywiadu Omar Suleiman, pełniący rolę mediatora na sesji międzypalestyńskich negocjacji w Kairze z udziałem zwaśnionych ruchów Fatah i Hamas oraz dziesiątki innych ugrupowań. Zainaugurowane dziś formalnie rozmowy doprowadzić mają do powstania, począwszy od 8 marca, 5 komisji, w ramach których prowadzone będą prace. prace nad zjednoczeniem palestyńskich frakcji, zorganizowaniem nowych wyborów, powołaniem wspólnych służb bezpieczeństwa i perspektywicznie wspólnego rządu. Lotnictwo izraelskie tymczasem zbombardowało dziś tunele służące przemytowi przez granicę między Egiptem a Strefą Gazy po spadnięciu na południe terytorium Izraela dwóch rakiet. Prezydent Kuby Raúl Castro oznajmił, że byłby szczęśliwy, gdyby mógł przyjąć w Hawanie Nicolasa Sarkoziego. To ustne na razie zaproszenie przywieźć ma do Paryża były socjalistyczny minister kultury Jack Lang, wysłany do Hawany przez francuskiego prezydenta. Lang przyjęty został w środę przez brata ex-lidera Maximo. Od czasu rewolucji w 1959 roku żaden z szefów francuskiego państwa nie złożył wizyty oficjalnej na Kubie. Misja Jacka Langa wzbudziła we Francji sporo emocji, gdyż część lewicy uznaje za zdradę wszelkie formy współpracy z Sarkozy. Był to dziennik RFI, a na przegląd paryskiej prasy zapraszają teraz Krzysztof Rutkowski i Katarzyna Zawicka.
Słowa mają sens i moc, powinny też mieć znaczenie. W naszych ponurych czasach słowa tracą na wartości, na mocy i na znaczeniu. Na przykład słowa wypowiadane przez prezydenta Nicolas Sarkoziego. Coraz więcej prezydent ich wypowiada, a coraz bardziej one puste. Może Sarkozy powinien mniej mówić, czytamy w Le Parisien. Otoczenie doradza. Doradcy od komunikacji, nie czytaj dworzanie, zaniepokojeni spadkiem popularności, to zatrważającym prezydenta Sarkoziego w sondażach, doradzają mu powstrzymanie się od mówienia. Ale jak wynika z artykułu umieszczonego w paryskim dzienniku, Sarkozy ani myśli, by przestać mniej mówić. Od czasu złożenia życzeń w sylwestrowy wieczór Sarkozy wygłosił 22 przemówienia, w tym 4 w telewizji. Sarkozy mówił i mówił, a jego popularność w sondażach spadała i spadała. Czy w sytuacji kryzysowej prezydent nie gada za dużo? Każdego dnia, przy każdej okazji, na każdy temat. Czy nie ryzykuje dewaloryzacji słowa prezydenckiego? Czy nie powinien zmienić strategii? Czy innymi słowy, Sarkozy nie powinien się zamknąć? Zastanawiają się lizejscy dworzanie i dziennikarze z Le Parisien. Na co Sarkozy? Nie, nie, nie. Ja wcale już się nie zmienię, tak mówił prezydent Francji w samolocie wiozącym go do Rzymu na spotkanie z Silvio Berlusconim. Ja nie jestem zużyty, ja nie jestem zmęczony i wcale nie spowszedniałem, powtarzał Sarkozy dziennikarzom w samolocie i podkreślał, że ostatnie jego wystąpienie telewizyjne oglądało pierwsze 17 milionów Francuzów, a drugie 18 milionów Francuzów, więc gdyby Sarkozy był zużyty, to nie mówiłyby o nim wszystkie gazety i nie pojawiałby się bezustannie na okładkach wszystkich tygodników. Jeszcze Sarkozy nakrzyczał na dziennikarzy, którzy mu przypomnieli, jak to były prezydent Francji, Valéry Giscard d'Estaing, budzący tyle nadziei najpierw, zaczął później tyle gadać i tak się ośmieszył tym gadaniem, do tego stopnia, że już wszyscy się z niego śmiać poczęli. Sarkozy doszedł do wniosku, że porównywanie go z byłym prezydentem jest śmieszne i niestosowne i on nie zgadza się w najmniejszym stopniu z receptami tych, którzy twierdzą, że słowa prezydenta mają moc tylko wtedy i znaczenie, kiedy prezydent posługuje się nimi nieczęsto i oszczędnie. Sarkozy po raz kolejny powiedział nie, nie i nie. On będzie zawsze, wszędzie, a i na pierwszej linii, będzie wszechobecny, więc i musi dużo mówić. Więc musi mówić wiele. Ludzie chcą, żeby kapitan statku stał na mostku, żeby dzierżył ster i żeby wprowadził bezpiecznie statek do portu, powiedział Sarkozy. Kiedy czymś nie zajmuję się osobiście, to i tak muszę płacić rachunek. Jęknął, jak twierdzą dziennikarze Le Parisien, Sarkozy w samolocie lecącym do Rzymu, myśląc oczywiście o pretensjach wywołanych jego milczeniem w sprawie trwającego od ponad miesiąca strajku generalnego na Gwadelupie. Co radzi otoczenie prezydenta, czyli Elizejski Dwór? Niech Sarkozy wysyła na front swego premiera i swoich ministrów. Pewnie już by czeka ten filon miły pod umówionym jaworem. A właśnie, że nie czeka, podobnie jak nie czekają ministrowie w rządzie Fillona. Niektórzy z nich dowiadują się o decyzjach podejmowanych w ich resortach przez Sarkozy'ego z prasy i to, powiedzmy najdelikatniej, z niemałym zdziwieniem. Zdaniem politologa Raymonda Cairola, cytowanego przez Le Parisien, Francuzi nie mają specjalnie za złe Sarkoziemu, że tak dużo gada, ale mają za złe, że w jego wypowiedziach brak spójności, czyli mówią wprost, że gada bez sensu. Nicolas Sarkozy powtarza, że nie da się przerazić sondażami, ale podczas rzymskiej wizyty od drugiego Silvio nie chciał odpowiedzieć na pytanie dziennikarzy dotyczące tej kwestii. Sarkozy liczy natomiast, że kryzys sięgnie dna na wiosnę, a pierwsze rezultaty akcji antykryzysowej przyniosą pozytywne skutki od czerwca, a wtedy zobaczymy. Ponadto Sarkozy się pociesza. Mitterrand był tak niepopularny, a jednak został ponownie wybrany na prezydenta. Lionel Jospin był tak popularnym premierem, a przepadł już w pierwszej fazie wyborów prezydenckich, a zatem Libération, podobnie jak Le Figaro, analizują przemówienie Baracka Obamy w kongresie. To było przemówienie znakomite, wielokrotnie przerywane owacjami nie tylko demokratów, ale też republikanów. To było przemówienie o wielkiej sile słowa, o ogromnej mocy znaczeniowej. Przemówienie do rzeczy i do sensu. Barack Obama jest wielkim mówcą, to było wiadomo od dawna. Jego program wyprowadzenia Stanów Zjednoczonych z kryzysu jest konkretny, jasny i precyzyjny. Obama mówi wprost, że Amerykanie wyleją masę łez i krwawego potu, ale potem będą żyć długo i szczęśliwie. I Amerykanie swemu prezydentowi wierzą, bo ich prezydent mówi z wiarą i wierzy w to, co mówi. Liberation cytuje fragment artykułu z Washington Post. Nigdy jeszcze od czasów Franklina Roosevelta nikt nie przedstawił odważniejszego programu odbudowy. Amerykanie wierzą swemu prezydentowi, a ich wiara, słowo daje, góry przenieś.
RFI Paryż. Gdyby poziom bezrobocia oznaczono podobnie jak stopień zagrożenia kolorami, to obecnie należałoby włączyć czerwone światło, a jeszcze lepiej płomiennie czerwone, czytamy w popołudniowym Le Monde. W styczniu nad życiem socjalnym Francji przetoczyło się prawdziwe tsunami. Ponad 90 200 bezrobotnych więcej w ciągu miesiąca, co ogółem dało liczbę 2 204 500 poszukujących pracy. Tego jeszcze nie było. Rząd może obarczać za to odpowiedzialnością światowy kryzys, który nikogo nie oszczędza, może porównywać się z innymi krajami europejskimi, na przykład z Hiszpanią, gdzie liczba bezrobotnych wzrosła w styczniu o 199 tysięcy. Ale kiedy we Francji wzrosła ona w ostatnim półroczu o 296 tysięcy 200 osób i kiedy bezrobocie wśród młodzieży poniżej 25 roku życia zwiększyło się o 23,1% w ciągu roku, nie można z uporem maniaka relatywizować rozmiarów tej katastrofy i z założonymi rękami czekać na lepsze czasy. 8 dni po szczycie socjalnym 18 lutego liczby przemawiają przeciwko Nicolasowi Sarkoziemu. A jeśli wierzyć sekretarzowi stanu do spraw zatrudnienia Laurentowi Wauquiez, będziemy mieli takie liczby jeszcze przez długie miesiące, a może nawet przez rok, co da nam ponad 1 000 000 bezrobotnych. Prezydent Republiki znajduje się między młotem a kowadłem, czyli między związkami zawodowymi a organizacjami pracodawców. Laurence Parisot, szefowa MEDEF-u, stwierdziła, że plan odbudowy gospodarczej jest niewystarczający i jak zwykle skrytykowała wysokość obowiązkowych świadczeń, którymi obciążone są francuskie przedsiębiorstwa. Związki zawodowe domagają się zmiany polityki socjalnej i zniesienia defiskalizacji godzin nadliczbowych. Olbrzymi skok bezrobocia stawia pod znakiem zapytania wybór polityki inwestycji, która każe długo czekać na efekty, podczas gdy sytuacja jest podbramkowa. Siłą rzeczy pojawia się kwestia odbudowy gospodarczej przez wzrost konsumpcji. Nicolas Sarkozy już nie może zadowolić się graniem na zwłokę.
Euronet, RFI z Paryża. Piotr Rosochowicz.
Zanosi się na wielką współpracę między Francją a Włochami w dziedzinie energii nuklearnej. Parę dni temu w Rzymie prezydent Francji Nicolas Sarkozy i premier Włoch Silvio Berlusconi podpisali odpowiednie porozumienie w tej sprawie. Przy pomocy zdominowanej energią uzyskiwaną z rozszczepiania atomu Francji, Włochy wkraczają w ten sposób na drogę energetycznej nuklearyzacji kraju. W 22 lata po referendum przeprowadzonym we Włoszech, w którym Włosi wypowiedzieli się zdecydowanie przeciwko wprowadzaniu w ich kraju energii atomowej, od dzisiaj ma być inaczej. Wtedy, w roku 1987, Europa była świeżo po katastrofie w Czernobylu. To też Rzym zadecydował po wspomnianym referendum o całkowitym zamknięciu 4 istniejących we Włoszech elektrowni atomowych. Co więcej, w dekrecie z tamtych czasów czytamy, że nie wolno na terenie Włoch budować żadnej nowej elektrowni korzystającej z rozbicia atomu. Brak zaufania do energii atomowej nadal pozostał w społeczeństwie włoskim. Według ostatnio przeprowadzonego sondażu 46% ankietowanych Włochów wypowiada się przeciw prądowi elektrycznemu uzyskiwanemu z rozbicia atomu, a 38% jest za. Sondaż ten opublikowany został w ubiegłym miesiącu, ale nie przeszkodziło to wcale Il Cavaliere podpisać w ubiegły wtorek porozumienia z prezydentem Sarkozym dotyczącego ścisłej współpracy z Francją w tej dziedzinie. Oto co powiedział na ten temat prezydent Francji.
La France propose à l'Italie un partenariat sans limite.
Francja proponuje Włochom niczym nieograniczoną współpracę w dziedzinie energii jądrowej. Chcemy wraz z Wami rozwijać wprowadzanie czystej energii. Współpraca ta będzie opierać się na konstrukcji elektrowni atomowych, na współudziale w finansowaniu badań i wykorzystywaniu rozbicia atomu, czy też na pomocy udzielanej w kształceniu inżynierów specjalistów. Chcemy po prostu z Wami współpracować na całej linii. To, co podpisaliśmy, ma wymiar historyczny. Trzeba, by Europa w końcu wyraźnie określiła to, na czym jej zależy. Jeśli chce ona wypełnić swe zobowiązania do roku 2020, musi zrobić dwie rzeczy. Masowo rozwijać energie odnawialne, to co też zamierzamy robić, oraz jednocześnie rozwijać energię atomową. Nikt przy zdrowych zmysłach nie wyobraża sobie przecież, aby można było wypełnić zobowiązania roku 2020 jedynie przy pomocy stosowania samych energii odnawialnych. Nikt nie może występować w obronie tego typu pomysłu. Zatem bliźniaczy rozwój energetyki między Francją a Włochami to bardzo dobra wiadomość. Jest zatem oczywiste, że podczas najbliższego szczytu europejskiego Francja i Włochy będą w tej sprawie mówić jednym głosem.
Mówił prezydent Francji Nicolas Sarkozy. Przypomnijmy, że we Francji 80% energii elektrycznej pochodzi z elektrowni atomowych. W chwili obecnej mamy tu 58 elektrowni tego typu i ich liczba zwiększa się wraz z budowaniem i zapowiedziami rozruchu elektrowni trzeciej generacji EPR, European Pressurized Reactors, w roku 2012 i 2017 we Flamanville i w Ponly. Podobne tendencje można zaobserwować też i w Wielkiej Brytanii, w Japonii, Korei Południowej i w Chinach, a nawet w Indiach, w których projektuje się budowę aż 6 elektrowni typu EPR. Ostatnio władze Szwecji zapowiedziały, że anulują decyzję o zamknięciu 10 elektrowni atomowych, a nawet planują ich odnowienie. W Niemczech, które obiecały w roku 2000, że zrezygnują z energii jądrowej, nadal obowiązuje moratorium na elektrownie atomowe. Ale kanclerz Niemiec pani Angela Merkel w obliczu zbliżających się wyborów powszechnych coraz bardziej skłania się ku odejściu od tego zobowiązania i powrotowi do uzyskiwania prądu elektrycznego z rozbicia atomu. Ogółem na całym świecie w 31 krajach pracują obecnie 422 reaktory. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej przewiduje, że do roku 2030 ich liczba wzrośnie aż o 60%.
Drodzy słuchacze, 5 marca bieżącego roku w Paryżu i w regionie paryskim Radio France International zakończy nadawanie na falach średnich swych audycji w językach obcych, w tym w języku polskim. Audycji RFI po polsku słuchać będzie można nadal w internecie pod adresem www.rfi.fr/po-polsku pisane razem. Na naszej witrynie, po jej lewej stronie, znajdą Państwo link Słuchaj. Oferuje on dwie opcje. Słuchaj na żywo od 18 do 19 i słuchaj ostatniej audycji. W tym ostatnim wypadku aktualizacja treści audycji następuje o godzinie 19.30. Na naszej stronie internetowej www.rfi.fr/po-polsku pisane razem, znajdą też Państwo wiele ciekawych artykułów na temat Francji, jej życia politycznego, społecznego i kulturalnego, więzów polsko-francuskich, wszystkie nasze magazyny muzyczne, a także bogaty dział informacji z Europy i ze świata. Serdecznie zapraszamy!
Yeah. muzea, wystawy. Piotr Błoński.
Muzeum Sztuki Nowoczesnej Miasta Paryża zaprasza na bezprecedensową wystawę Giorgio de Chirico, protagonisty malarstwa metafizycznego i prekursora surrealizmu. Bezprecedensową dlatego, że nie ogranicza się ona do pierwszych lat twórczości i do powszechnie znanych metafizyczno-onirycznych obrazów, które rozsławiły Giorgia de Chirico w pierwszej ćwierci XX wieku, lecz obejmuje także dalsze etapy twórczości, które potocznie kwalifikowano jako odejście od nowoczesności, powrót do klasycyzmu, pastisz dawnego malarstwa albo według surrealisty André Bretona zdradę. Ale ta twórczość jest dalece bardziej zaskakująca niż wynikałoby z przylepionych do niej etykietek. Samych obrazów jest na wystawie 170, w tym najsłynniejsze z pierwszego okresu, jak Poranna medytacja, Melancholia odjazdu, Niepokój poety, z zaburzeniami perspektywy, zestawieniami elementów architektury, z najrozmaitszymi, nieoczekiwanymi przedmiotami, od rękawiczki czy manekina po karczochy, głowami lub posągami antycznymi w pustce miejskiego pejzażu, nieodłącznym zegarem i dymkiem z komina lokomotywy za murem, słowem obrazy, które w niezrównany sposób sugerują obecność nieodgadnionej tajemnicy. Jest też na wystawie słynny premonicyjny portret Guillauma Apollinara z zaznaczeniem miejsca na skroni, w którym potem poeta odniósł na wojnie śmiertelną ranę. Ale to tylko pierwszy rozdział wystawy. W latach 20. Chirico, który edukację artystyczną odebrał w Grecji, we Włoszech i w Akademii Monachijskiej, zapragnął zgłębić tajniki wielkiego malarstwa i zaczął studiować i kopiować wielkich mistrzów. Cała jedna sala poświęcona jest tym pastiszom czy reinterpretacjom sztuki renesansowej i barokowej. Równocześnie tworzył niepokojące, destabilizujące kompozycje z atletami, gladiatorami i manekinami, a także realistyczne portrety, urozmaicając swą technikę przebieleniami i laserunkami. Sam siebie przedstawiał w ciągu całego życia kilkadziesiąt razy, częstokroć w różnych historycznych kostiumach, ale z realistycznie i krytycznie potraktowaną twarzą. Osobna sala poświęcona jest cyklowi tajemniczych kąpieli z lat 30., które mieszczą się w nurcie surrealistycznym. Cykl powstał jako ilustracja do mitologii Jeana Cocteau. Tuż przedtem obrazy poprzedniej fazy, zwane przez tegoż Cocteau de pejzażami, przedstawiają sceny, pejzaże, meble czy martwe natury o zaburzonej skali, wtłoczone w przestrzeń pokoju, niczym dosadna, symultaniczna ilustracja efektów swobodnej wyobraźni i sytuacji, w której ta wyobraźnia pracuje. Wreszcie w latach 60. wiekowy już malarz powracał do kolejnych etapów swej twórczości, powtarzając obrazy również z pierwszego okresu w sposób bardziej wyważony, wysmakowany, choć niekoniecznie uzyskując równie silny i świeży efekt. Te replays fascynowały Andy Warhola, a oburzały Maxa Ernsta jako forma autodestrukcji. Jesteśmy tak wytresowani przez obrazy Chirico z pierwszego okresu, że trudno nam się pogodzić z faktem istnienia innego malarstwa tego samego malarza. Czy zupełnie innego, to nie całkiem prawda. Według niego samego nie było w jego twórczości żadnych przełomów. Musiał mieć do niej inny klucz. Nasuwają się refleksje na temat klasyfikowania malarzy i ich twórczości, szczególnie dziś, kiedy wielu znanych twórców dlatego jest znanych, że ich dzieła są niczym znaki natychmiast rozpoznawalne. Chirico chciał, by jego twórczość była dalszym ciągiem i rozwinięciem europejskiego malarstwa, to też przeszkadzało mu zamykanie jej w pierwszej metafizyczno-onirycznej fazie i czynienie z niej sztandarowego przykładu rewolucji w sztuce. Pod koniec życia wyrażał żal, że nie atakowano go za to w sposób bardziej inteligentny.
Kultura i społeczeństwo. Magazyn RFI. Anna Rzeczycka.
Mira Zimińska, jedna z najsłynniejszych przedwojennych warszawskich aktorek, i Tadeusz Sygietyński, znany kompozytor i miłośnik folkloru, przyrzekli sobie w ruinach bombardowanej Warszawy, że jeśli przeżyją wojnę, to założą zespół śpiewu i tańca. Ich marzenie spełniło się w 1948 roku. Po dwóch latach prób i ćwiczeń w listopadzie 50 roku na deskach Teatru Polskiego w Warszawie odbyła się premiera pierwszego programu Mazowsza. Rok później zespół wyjechał po raz pierwszy za granicę, którą w czasach PRL-u był oczywiście przede wszystkim Związek Radziecki. Pierwsze występy Mazowsza za żelazną kurtyną przypadły na rok 1954. W 6 lat po Paryżu przyszła kolej na Stany Zjednoczone, a potem na resztę świata. W czasie swej 60-letniej kariery Mazowsze odwiedziło już ponad 50 krajów, dając ponad 5 tysięcy koncertów. Zespół Mazowsze zawita ponownie do Paryża, a potem do głównych francuskich miast. 5-tygodniowe tournée przygotowuje impresario Mazowsza, Krzysztof Kurlej.
Dojedziemy do Paryża 1 marca i 2 marca pierwsze koncerty w Paryżu. Koncerty będą obydwa koncerty w Palais de Congrès. Jeden o godzinie 15, jeden o 20.30. Tym razem skupiamy się tylko i wyłącznie na Francji. Dajemy 34 koncerty sobie we Francji, więc to jest przekrój prawie przez całą Francję. Powiem, że w ciągu ostatnich kilku lat, co prawda kilkakrotnie gościliśmy we Francji, ale to były kilkunastodniowe tylko takie wypady na kilka koncertów. Natomiast w tej chwili to jest taka poważna już trasa koncertowa, 5-tygodniowa, 34 koncerty prawie we wszystkich głównych miastach Francji. W Paryżu i w Orléans, w Le Mans, w Douai, w Toulouse, w Grenoble, w Clermont-Ferrand, w Saint-Étienne, w Cannes, w Bordeaux, w Montpellier, w Dijon, w Nancy, w Caen, w Rennes, Tours, Angers, Douai, w Lyonie oczywiście. Kończymy czas.
Mazowsze wystąpi we Francji z programem specjalnym.
W roku ubiegłym rozpoczęliśmy obchody jubileuszu 60-lecia zespołu, które w przypadku Mazowsza zwykle trwają 2 lata. Jako że w 1948 roku zespół został powołany do życia, a w 1950 roku dał pierwszy koncert, w związku z tym też ten jubileusz tak przyciągamy zawsze trochę, żeby te 2 daty uczcić. Także to jest koncert, który właśnie składa się z naszych najlepszych rzeczy z tych 60 lat, zarówno śpiewanych, jak i tańczonych. Myślę, że Państwu spodoba się. Zespół ma taki sam profil, tutaj nie ulega żadnym nowym trendom czy nowym modom. Mamy opinię naszych widzów, że to jest ten program, który chcą oglądać, także nie zmieniamy tego. W Mazowszu nie ma czegoś takiego jak pierwsza, druga czy trzecia reprezentacja. Nie ma czegoś takiego, że jeden zespół jest dobry na krajowy koncert, a jeden jeździ za granicę. Nie. My prezentujemy ten sam program w tym samym składzie wszędzie, czyli w najmniejszych miastach Polski i na największych scenach świata zawsze jest to to samo Mazowsze. Z tym samym najlepszym programem, w tym samym niezawodnym, doskonałym składzie.
W podróże zagraniczne Mazowsze wyrusza zwykle w sile 100 kilkunastu artystów, a także z kilkunastoma tonami bagażu. Sporą jego część stanowią kostiumy.
Nasze kostiumy są bardzo ciężkie, bo wykonane z oryginalnych tkanin, autentycznych, z lnianych, z wełnianych, także kostium łowicki, jako ciekawostkę powiem, żeński kostium łowicki, jego pełna waga to jest 14 kg i my nie widzimy potrzeby, dlaczego mielibyśmy zmienić to, żeby on ważył na przykład 2 kg, wtedy może byłby lżejszy, natomiast no, na pewno nie prezentowałby się tak okazale na scenie. W czasie koncertu prezentujemy około 20 regionów, natomiast jeżeli policzymy te wszystkie kostiumy, które tancerze nasi mają, to jest około 900 kostiumów, do 1000 nawet. I sama waga tych kostiumów to jest około 4 ton. Pozostałe kilkanaście ton to jest nasza aparatura. No oczywiście trzeba te kostiumy i tancerzy dobrze oświetlić na scenie. Trzeba też nagłośnić to, aby każdy był widz usatysfakcjonowany ze słyszalności tego, co się na scenie odbywa. Także no to wszystko ma swoją wagę i to wszystko musimy przed każdym koncertem rozłożyć, po każdym koncercie spakować, przewieźć do następnego miasta i od nowa.
Przeleciał
Do Mazowsza zgłaszało się bardzo wielu kandydatów, których przyciągała m.in. perspektywa wyjazdów zagranicznych. A jak jest dzisiaj, Krzysztof Kurlej?
U nas praca z wyjątkiem okresu jest taki, kiedy no tam wiemy, że tancerzom należą się jakieś dni odpoczynku. To pracują codziennie. Praca w Karolinie zaczyna się o godzinie już o 9 rano, a kończy o 16-17 po południu. Więc to jest, no to jest ciężka praca. Ale pamiętajmy, że mamy wspólną Europę i pracować w tej chwili za granicą i wyjechać za granicę to nie jest już takie marzenie młodego człowieka. Co też powodowało to, że ta liczba zających do Mazowsza zawsze była duża, no bo jednak to była furtka na świat. Niemniej jednak organizujemy rokrocznie dwa razy takie eliminacje do zespołu. Raz jest to miesiąc luty i raz czerwiec. W miesiącu lutym z reguły jest mniej osób chętnych. To jest takie eliminacje, kiedy nam naprawdę kogoś potrzeba i szukamy jakichś dobrych głosów albo jakiegoś zdolnionego tancerza. Natomiast w czerwcu przyjeżdża więcej osób, już wtedy są po szkołach swoich z dyplomami ukończenia szkół baletowych czy muzycznych i jest ich więcej. To jest około od kilkunastu do kilkudziesięciu osób.
Istnienie Mazowsza parokrotnie już było zagrożone. Zespołowi udało się jednak przetrwać najtrudniejsze chwile i znieść najbardziej złośliwe krytyki.
Takie gdybania, że Mazowsza nie będzie, no były oczywiście po śmierci profesora Sygietyńskiego w 1955 roku. Były również w 1997 roku, kiedy zmarła Mira Zimińska-Sygietyńska, która przez te wszystkie lata zespół prowadziła i która w zasadzie doprowadziła do takiej świetności. Były lata kryzysu, lata chude, no niemniej jednak myślę, że w tej chwili zespół jest na bardzo dużej prostej. Koncertów z roku na rok przybywa i ciekawych tras koncertowych. A nasze perspektywy, no muszę Państwu powiedzieć, że w tym roku właśnie, w październiku, zostaje oddane do użytku Europejskie Centrum Promocji Kultury Regionalnej i Narodowej Matecznik Mazowsze. To jest nasze nowe dziecko, taką nazwijmy, Mazowsza, w którym zespół oprócz swoich profesjonalnie wyposażonych sal do ćwiczeń baletowych, orkiestrowych, studia nagrań, będzie miał również po raz pierwszy od 60 lat swoją własną scenę z profesjonalnie wyposażoną, z 580-osobową widownią. Także będziemy te koncerty robili też i tutaj u nas w Karolinie. To centrum, oprócz tego, że będzie właśnie takim teatrem naszym mazowszańskim, będzie również miejscem, gdzie będziemy starali się zapraszać wszystkich chętnych, mających ochotę poszerzyć swoją edukację na temat folkloru czy kultury. Jako peryferię, jak gdyby, tego centrum trwa również budowa hotelu tutaj na naszym terenie. Zespół Mazowsze gospodaruje w tej chwili na 12-hektarowym parku. Także tego terenu mamy spory. Właśnie na tym terenie budujemy dla Państwa wygody hotel, budujemy karczmę staropolską. Także to są te inwestycje, które w ciągu 2-3 lat będą gotowe. Natomiast centrum otwieramy już w tym roku. Oczywiście wszystkich Państwa serdecznie zapraszam.
Thank you.
my w imieniu Mazowsza zapraszamy na koncerty we francuskich miastach. Pierwszy odbędzie się w paryskim Palais des Congrès 2 marca o godzinie 15 i 20.30.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Dzień świętego Andrzeja, 30 listopada, był ostatnim dniem zwiedzania ogrodu zoologicznego Vincennes na przedmieściach Paryża. Kolejna taka okazja przytrafi się dopiero za 4 lata. Tyle czasu trwać będzie remont zoo, które w ostatnich latach był już naprawdę w opłakanym stanie. Zoo Vincennes widoczne było z daleka, mimo otaczającego lasku Vincennes, dawnej puszczy, w której pod dębem Ludwik Święty chętnie zasiadał, aby rozsądzać spory swoich poddanych. Taką latarnią morską ogrodu zoologicznego, którego zachodnia część opiera się na brzegu malowniczego jeziorka, była sztuczna skała. Z wielką ochotą harcowały po niej kozice, kłóciesze małych i dużych, wyglądających ciekawie przez szyby przejeżdżających samochodów i autobusów. Skała jest tak wysoka, ma 65 metrów, że musiano na jej szczycie umieścić czerwone światełko ostrzegające pilotów, którzy lecieliby w nocy w tych okolicach. Zoo Vincennes to kiedyś było ulubione miejsce rodzinnych spacerów. W założeniu jego twórców nie miał to być ogród zoologiczny w klasycznym tego słowa znaczeniu. Przy jego budowie wykorzystano otaczającą przyrodę po to, aby stworzyć wrażenie, że zwierzęta są na wolności, w maksymalnie naturalnych warunkach. Stąd zobaczenie lwa, tygrysa czy misia pandy nie było w 100% zagwarantowane, bo od wybiegu dzieliła zwiedzającego duża przestrzeń. Fosa i wały ziemne plus ogrodzenie. Nie był to park w stylu safari, ale jednocześnie nie był to także ogród zoologiczny, w którym jedna klatka stałaby na drugiej. Nie da się jednak ukryć, że o ile dla ludzi dorosłych i dzieci była to wielka atrakcja, taki spacer po alejkach wytyczonych między bambusowymi zagajnikami a sosnowym lasem, o tyle dla zwierząt zoo zostało zoo. I wiele z nich nigdy nie poznało swojego naturalnego otoczenia, rodząc się już w ogrodzie zoologicznym. Zresztą, nie wiem co gorsze, czy przypadkiem takie rozwiązanie nie jest lepsze od złapania zwierzaka gdzieś na sawannie i uwięzienia go na wybiegu pod Paryżem. Wśród zwierząt, jakie tu mieszkały, były i rzadkie gatunki. Obok wspomnianej pandy także mityczne okapi, które jeszcze na początku XX wieku uważano za wymysł ludzkiej wyobraźni, porównywalny do jednorożca czy innego gatunku istniejącego w legendach. Zoo Vincennes stało się domem dla prezentów, jakie otrzymywały głowy państwa francuskiego. Były to prezenty wspaniałe, acz kłopotliwe i trudno sobie je wyobrazić w Pałacu Elizejskim czy w ogrodach siedziby prezydentów Francji. Vincennes zamieszkał Kaveri, słoń indyjski, którego ówczesnemu prezydentowi Mitterrandowi ofiarował Rajiv Gandhi. Także wspomniana panda, 22-letni miś Yen Yen, to prezent dla Georgesa Pompidou od przywódcy komunistycznych Chin Mao Tse-tunga. Żeby misiowi nie było tęskno za ojczyzną i by mu się nie nudziło, dano mu do towarzystwa Lili. Niestety nadzieje na małe pandy rozprysły się jak bańki kolorowego snu, gdyż okazało się, że Lili to też facet, no i dwóch niedźwiedzi mieszkało sobie w bambusowym gaju w zoo w lasku Vincennes. Ostatnie lata to jednak bardzo przykry okres w historii tego ogrodu, założonego na początku lat 30. ubiegłego stulecia. Przygotowywany był na wielką wystawę kolonialną w 1931 roku. Otwarto go w 3 lata później. W ostatnim dziesięcioleciu ogród zoologiczny Vincennes zaczął podupadać. Dumny alpejski szczyt zaczął świecić dziurami i przypominać porzucony bunkier. Powoli pozbywano się zwierząt. Z miliona odwiedzających w ubiegłym roku zajrzała tutaj 1/3. Nie bardzo było po co tutaj przychodzić. Bilety były bardzo drogie, a przy bramie wejściowej rosła w oczach tablica, na której coraz bardziej przybywało fotografii zdjęć zwierząt, których już nie można było zobaczyć w podparyskim zoo. Kiedy 2 lata temu przyszedłem tutaj ze swoją najmłodszą córeczką, był szary listopadowy dzień. Mżyło, byliśmy jedynymi osobami zwiedzającymi zoo. Ze zdumieniem przyglądały nam się zbite w małą grupkę przytulone do siebie orangutany. Na wybiegach dla niedźwiedzi, białych, brunatnych, czarnych, malajskich, widniały karteczki z napisem informującym, że niestety zwierząt nie można było dłużej trzymać, bo zabrakło pieniędzy. W jednym rogu ogrodu na pniu stał biały wilk i wył jak opętany. Po przeciwnej stronie wzdłuż ogrodzenia dookoła biegały truchtem jak oszalałe strusie. Kondor spoglądał posępnie, a kangur... Kangur smętnie zwiesił łapy i beznamiętnie patrzył na ścianę drzew, jakby za nią kryła się Australia. Tylko w zagrodzie dla żyraf było tłoczno i wesoło, tylko one tutaj teraz zostaną. Ponoć pan żyraf nie znosi podróży, więc jego nie bierze się pod uwagę przy przeprowadzce. Zostaną do towarzystwa liczne żony oraz młodzież, w sumie 14 osobników. Ich wybieg ma być otoczony specjalnym płotem wyciszającym hałas, żeby remontem się nie zestresowały. Nie wiadomo, czy pan żyraf, tak jak żyrafa z filmu Madagaskar, cierpi na hipochondrię, czy też może ma chorobę komunikacyjną. W każdym razie nie podzieli losu pozostałych mieszkańców Zoo Vincennes, którzy rozjadą się po innych tego typu miejscach we Francji, w Europie i w Afryce, gdzie zostaną już na stałe, bądź też dokąd wyjadą na swoistego rodzaju wczasy. Flamingi pojadą do Lyonu, gibony do Edynburga, a dwa hipopotamy przepłyną Morze Śródziemne, aby udać się do Algierii. Rzecz jasna, nie popłyną w pław. Wrócą na swój ląd ojczysty. Oby tylko nie skończyło się tak jak w cytowanym wcześniej filmie Madagaskar, kiedy to po udanej ucieczce z zoo w Nowym Jorku pingwiny wróciły na Antarktydę, a tam biało, biało, wszędzie biało, biało dość. Więc całe to szacowne towarzystwo wylądowało na wspomnianej wcześniej wyspie Lemurów. Koszt remontu Zoo Vincennes to 130 milionów euro, które nie bardzo wiadomo skąd wziąć. Pewne rozwiązanie sugeruje dziecięcy dowcip o tym, jak to w ogrodzie zoologicznym do odgrywania roli goryla wynajęto pana, który występował w klatce w małpim futrze. Tak przesadził w pląsach, że wpadł do sąsiedniej klatki z lwem. Przerażony zaczął głośno krzyczeć, a tu nagle z lwiej paszczy dobiega szept: panie, uspokój się pan, bo nas stąd obydwu wyrzucą. Goryla widziałem w londyńskim Zoo w Regent's Park. Koło jego klatki stoi plansza z otworem. Można tam wsadzić głowę i zrobić sobie zdjęcie. Podpis brzmi: najgroźniejsze zwierzę świata. Homo sapiens. I love Paris in the springtime.
Muzyka świata. Agnieszka Kumul.
Żywa legenda, wielki Jacques, artysta wszechczasów. Jacques Brel. Jego piosenki zna dziś niemal cały świat. Los wyznaczył go na spadkobiercę rodzinnej fabryki kartonu. Szkoła mogła się dla niego ograniczyć jedynie do lekcji francuskiego. Usłużni przyjaciele radzili, by dał sobie spokój ze sceną. Człowiek stworzony jest do tego, by żyć na stojąco, mawiał. Umrzeć to złożyć broń. On nigdy się nie poddał. 9 października 1978 roku w szpitalu w Bobigny przegrał walkę z rakiem płuc i wścibskimi paparazzi. Minęło 30 lat, a jego utwory nie straciły nic ze swej drapieżności i poezji, z dramatycznej i czułej prawdy o człowieku.
Avec la mer du Nord pour dernier terrain vague et des vagues de dunes pour arrêter les vagues et de vagues rochers que les marées dépassent et qui ont à jamais le cœur à marée basse avec infiniment de brumes à venir avec le vent de l'est. Écoutez le tenir, le plat pays qui est le mien, avec des cathédrales pour unique montagne et de noirs clochers comme mâts de cocagne où des diables en pierre décrochent les nuages avec le fil des jours pour unique voyage. Et des chemins de pluie pour unique bonsoir. Avec le vent d'ouest, écoutez le vouloir, le plat pays qui est le mien. Avec un ciel si bas qu'un canal s'est perdu, avec un ciel si bas qu'il fait l'humilité, avec un ciel si gris un canal s'est pendu avec un ciel si gris qu'il faut lui pardonner avec le vent du nord qui vient s'écarteler avec le vent du nord. Écoutez-le craquer le plat pays qui est le mien avec de l'Italie qui descendrait l'Escaut avec Frida la blonde quand elle devient Margot, quand les fils de novembre nous reviennent en mai, quand la plaine est fumante et tremble sous juillet, quand le vent est au rire, quand le vent est au blé, quand le vent est au sud. Écoutez-le chanter le plat pays qui est le mien.
W grudniu 2005 roku publiczność RTBF, Radia i Telewizji Społeczności Francuskojęzycznej w Belgii, uznała Brela największą belgijską osobistością wszechczasów. Nie każdy być może pamięta, że autor Matyldy był Belgiem. Urodził się 8 kwietnia 1929 roku w Szerbek na północnych przedmieściach Brukseli w rodzinie francuskojęzycznej. Po ojcu był Flamandem. Przez całe życie płaski kraj budził w nim ambiwalentne uczucia. Brel kochał Belgów, ale nie znosił Monsieur Le Flamengo, skrajnych nacjonalistów flamandzkich, którzy z Belgii uczynili polityczne piekło. Naśmiewał się z nich i wywoływał tym pospolite ruszenie nienawiści, jak wspomina jego córka France, które trwa zresztą w niektórych kręgach do dziś. Chyba najbardziej strawna dla przeciwników Brela była piosenka Flamandowie. W oryginale chodzi właściwie o flamandki, Les Flamandes, gdzie Brel parodiował przywary swoich współziomków, ale i podziwiał ich zmysł przetrwania. Wywrotowa piosenka Diabeł z pierwszej płyty Wielki Jacques z 1954, w której Brel opisuje świat jako wytwór szatana, była zakazana w radiu. La 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 z 1967 wzbudziła ostre polemiki w prasie, a mało znany w Polsce utwór Le F z ostatniej płyty Markizy znalazł się na wokandzie w belgijskim parlamencie. Przypomnijmy pierwszą zwrotkę tego utworu, a następnie słynnych Flamandów.
Il y a trop longtemps que vous me faites frire à vous souffler dans le cul pour devenir autobus. Vous voilà acrobate, mais vraiment rien de plus. Nazi durant les guerres et catholique entre elles, vous oscillez sans cesse du fusil au missel. Vos regards sont lointains, votre humour est exsangue, bien qu'il y ait des rues à Gand qui pissent dans les deux langues. Tu vois, quand je pense à vous, j'aime que rien ne se perde, messieurs les flamingants. Je vous emmerde. Les Flamandes dansent sans rien dire, sans rien dire au dimanche sonnant. Les Flamandes dansent sans rien dire, les Flamandes ça n'est pas causant. Si elles dansent c'est parce qu'elles ont 20 ans, et qu'à 20 ans il faut se fiancer pour pouvoir se marier, et se marier pour avoir des enfants. C'est ce que leur ont dit leurs parents, le bedeau et même son éminence, l'archiprêtre qui prêche au couvent. Et c'est pour ça qu'elles dansent. Les Flamandes, les Flamandes, les Flas, les Flas, les Flamandes. Les Flamandes dansent sans frémir au dimanche sonnant. Les Flamandes dansent sans frémir, les Flamandes ça n'est pas frémissant. Si elles dansent c'est parce qu'elles ont 30 ans, et qu'à 30 ans il est bon de montrer que tout va bien, que poussent les enfants et le houblon et le blé dans le pré. Elles font la fierté de leurs parents et du bedeau et de son imminence, l'archiprêtre qui prêche au couvent. Et c'est pour ça qu'elles dansent. Les Flamandes, les Flamandes, les Flas, les Flas, les Flamandes. Les Flamandes dansent sans sourire au dimanche sonnant. Les Flamandes dansent sans sourire, les Flamandes ça n'est pas souriant. Si elles dansent c'est qu'elles ont 70 ans, qu'à 70 ans il est bon de montrer que tout va bien, que poussent les petits enfants et le houblon et le blé dans le pré. Toutes vêtues de noir comme leurs parents, comme le bedeau et comme son imminence, l'archiprêtre qui radote au couvent. Elles héritent
et c'est pour ça qu'elle danse. Les flamandes, les flamandes, les flas, les flas, les flamandes. Les flamandes dansent sans mollir, sans mollir, au dimanche sonnant. Les flamandes dansent sans mollir, les flamandes, ça n'est pas mollissant. Si elles dansent, c'est parce qu'elles ont chantant, et qu'à chantant, il est bon de montrer que tout va bien, qu'on a toujours bon pied, et bon blanc, et bon blé dans le pré. Elles s'en vont retrouver leurs parents, et le béton, et même son imminence. L'archiprêtre qui radote au couvent, et c'est pour ça qu'une dernière fois elle danse. Les flamandes, les flamandes, les flas, les flas, les flamandes, les flamandes, les flamandes, les flas, les flas, les flamandes, les flamandes, les flamandes, les flas, les flas, les flamandes.
Równocześnie w dyskografii Brela znajdziemy takie piosenki jak Lostendez, Panna z Ostendy, Brussel, Bruksela, czy Mariekę śpiewanej w wersji dwujęzycznej. Brukselski tramwaj numer 33 czeka na nieszczęśliwie zakochanego bohatera Madeleine i jesteśmy przekonani, że cukierki, które przynosi Lizus w piosence Les Bonbons, to w istocie belgijskie czekoladki, a już na pewno piwosze z piwka smakują złocisty klejnot Brugi, koniecznie z frytkami. Na płycie Jarive znalazło się kilka piosenek, które Brel wykonuje po flamandzku. Min Vlakke Land, Płaski Kraj, De Burgerier, Bourgeois, Rosa i De Nutelotzen van de Nacht, Le Pomme du Petit Matin. Miłość, nienawiść, krytyka, parodia. Piosenki Jacquesa Brela już dawno przekroczyły śmieszne podziały rzeczywistości politycznej swego kraju. Jego ciało spoczywa na ukochanych markizach obok grobu innej niespokojnej duszy, Paula Gauguina. A jego twórczość jest do dziś dla wielu miłośników piosenki i poezji źródłem duchowej siły i niezapomnianych wrażeń. O czym najlepiej świadczą liczne tłumaczenia i nowe interpretacje, w tym również polskich gwiazd.
De chrysanthème en chrysanthème, nos amitiés sont en partance. De chrysanthème en chrysanthème, la mort potence nos dulcinées. De chrysanthème en chrysanthème, les autres fleurs font ce qu'elles peuvent. De chrysanthème en chrysanthème, les hommes pleurent, les femmes pleurent. J'arrive, j'arrive, mais qu'est-ce que j'aurais bien aimé encore une fois traîner mes os jusqu'au soleil, jusqu'à l'été, jusqu'au printemps, jusqu'à demain. J'arrive, j'arrive, mais qu'est-ce que j'aurais bien aimé encore une fois voir si le fleuve est encore fleuve, voir si le port est encore port, m'y voir encore. J'arrive, pourquoi maintenant? Pourquoi déjà? Et où aller? J'arrive, bien sûr, j'arrive, mais je n'ai jamais rien fait d'autre.
Jacques retourne en enfer, Mathilde, mais revient.
I to już wszystko w naszej dzisiejszej audycji z Paryża. W imieniu całej redakcji za uwagę dziękuję Państwu pięknie. Stefan Riger. Zapraszamy na następne spotkanie z RFI jutro o tej samej porze. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy 75016 Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.